Zaczytaj się z Radiem Poznań. Zapraszają Joanna Divina i Jacek Butlewski.
Co my robimy w środę po godzinie 19?
Czytamy.
I witamy się z Państwem, kłaniając się pięknie. Joanna Divina.
Jacek Butlewski, witamy Państwa.
I Jakub Woźniak, który dziś program realizuje. Zaczytaj się z Radiem Poznań do godziny 20. Proszę Państwa, bardzo dużo ciekawych tematów przygotowaliśmy. Będzie też wielu gości.
Tak, Mariusz Szczygieł, który był wczoraj w Bibliotece Raczyńskich chociażby, ale nie tylko. Będziemy mówić o czwartkach literackich, taka wielosetletnia tak naprawdę już tradycja.
Zdradzimy Państwu tytuł książki, która w przyszłym tygodniu będzie czytana w naszym cyklu Tytuł Tygodnia. To Kobiety Petersenów i z autorką tej książki porozmawiamy dziś również.
Ale także Leszczyńska Galeria Książki. Odwiedzimy więc region. Będziemy także w Gnieźnie i widzę, że mamy ciekawą książkę przyrodniczą.
Tak, Walory przyrodnicze powiatu gnieźnieńskiego. Na pewno zainteresuje ta książka tych wszystkich, którzy rzeczywiście interesują się naturą okolic Gniezna. No i jeszcze pytanie, co można robić na emeryturze? Na przykład pisać wiersze.
Tak jest.
Zapraszamy Państwa.
Zapraszamy.
Pięknie płyniesz i to był Dawid Podsiadło, a my teraz zapraszamy na spotkanie z naszym pierwszym gościem.
Tak, bo mieliśmy finał cyklu Spotkania bez fikcji, to Biblioteka Raczyńskich. Bardzo, bardzo ciekawy cykl. Mariusz Szczygieł był gościem tego ostatniego odcinka, a skoro on, no to musiał nasz reporter zapytać o reportaż, a tym reporterem był Borys Piątkowski. Posłuchajmy.
To jest chęć dzielenia się tym, co się usłyszało i zobaczyło. Wydaje mi się, że dobrymi kandydatami na reporterów byłyby osoby, które kiedy jadą gdzieś na jakąś wycieczkę do jakiegoś kraju obcego, na jakieś wczasy, od razu robią zdjęcia i wysyłają te MMS-y rodzinie albo znajomym, albo przyjaciołom. Mówią, zobacz, gdzie jestem, zobacz, co widzę, zobacz, jakie to piękne. No to jest taka potrzeba dzielenia się. To myślę, że to jest u źródła reportażu, że my mamy ochotę być takim pośrednikiem w poznawaniu świata dla innych. I mamy taką potrzebę dzielenia się chyba. No ale z tym też się wiąże ciekawość, którą musimy mieć, żeby nas coś zachwyciło, prawda? Żebyśmy chcieli w ogóle gdzieś pojechać. Więc chyba ciekawość i ta potrzeba opowiadania. To jest początek reportażu. A wszystko inne jest potem. Musi to być taki typ osobowości, kogoś, kto jest trochę jak piesek, który na wszystko merda ogonem.
Jak przepuszczać obraz przez swoją wyobraźnię po to, żeby słuchacz, czytelnik mógł zobaczyć ten świat własnymi oczami, żeby też była przestrzeń na jego interpretację świata?
Myślę, że nie należy się mądrzyć w reportażu. Należy opisywać to, co czujemy, to, co widzimy, to, co słyszymy, ale nie stawiać ocen. Reportaż jest po to, żeby jedni ludzie rozumieli innych ludzi. Po prostu my jesteśmy, reporterzy, reporterki, jesteśmy takimi pośrednikami między ludźmi, żeby ci opisywani byli zrozumieni przez tych, którzy czytają. I wydaje mi się, że właśnie nie możemy sobie pozwalać na jakąś ocenę, bo rozumieć to nie znaczy usprawiedliwiać, nie znaczy oceniać, nie znaczy kopać, nie znaczy wypisywać laurki, nie znaczy sądzić, po prostu rozumieć. I im mniej tam jest przymiotników, im mniej ocen, tym lepiej. No to chyba wtedy się robi przestrzeń dla czytających, żeby mogli sobie wyciągnąć swoje zdanie. Ja zawsze wierzę w inteligencję czytelników, czytelniczek. Zawsze daję im prawo do interpretacji. Pamiętam, jak moja książka Gotland ukazała się w Czechach i tam jest taki pierwszy tekst o rodzinie Batów, która to rodzina stworzyła imperium obuwnicze i zacząłem dostawać takie głosy z Czech. Jedni mówili, no dziękuję panu, że pan napisał reportaż o Batach. Dopiero Polak się odważył napisać, jaka to była okropna rodzina krwiopijców kapitalistycznych, którzy nie szanowali zwykłego człowieka. I drugi głos, drugi list. Dziękuję panu, że tak pięknie opisał pan rodzinę Batów, którzy byli tak naprawdę socjalistami, a nie kapitalistami. Dobroczyńcami, przecież oni dali tym wieśniakom z Moraw wykształcenie, cywilizację, podnieśli czeski naród. Dziękuję, że pan o nich tak pięknie napisał. No i to są reakcje na ten sam tekst.
Nie nudzić, nie krzywdzić.
Nie szkodzić, tak. Nie nudzić, nie szkodzić. To jest w ogóle ideał dla mnie, jeśli jeden myśli, że opisałem anioła, a drugi myśli, że opisałem diabła. To znaczy, że ten reportaż jest w jakimś sensie, przynajmniej w jakiejś części, bezstronny.
Po napisaniu tekstu wraca pan i stwierdza, że trzeba coś zmienić, żeby przybliżyć się do ideału tej bezstronności?
No tak, nie, to ja ciągle poprawiam te swoje teksty. Ja nawet poprawiam je już, jak są wydrukowane. Książka Gotland w 5. wydaniu ma tyle poprawek, że hej, jestem ciągle podejrzliwy wobec własnego tekstu. one mi się nie podobają, jak już są wydrukowane. Zresztą z Gotlandem tak miałem, że książka już była w drukarni. Ja spytałem wydawczynię, czy można ją wycofać, że zapłacę jej wszystkie koszty, ale niech wycofa tę książkę z drukarni.
To znaczy, że Mariusz Szczygieł z piątku może nie lubić tego czwartkowego?
Tak jest. I z każdą swoją książką mam tak, że dopiero ją zaczynam doceniać po wielu, wielu latach, a jak ona się ukazuje w druku, to ja mam zawsze depresję poporodową i mi się nie podoba ta książka. No mam wątpliwości, czy to właśnie było tak napisane, jak powinienem, czy wystarczająco bezstronne, czy słowa są odpowiednie. No ciągle mam jakieś wątpliwości, naprawdę.
A jak nie nudzić?
No, ja staram się nie nudzić, nie wiem, bo może dla kogoś moje książki mogą być nudne, że jak zbiorę materiał, to go tak piszę trochę jak kryminał. Czyli nie ujawniam wszystkiego na początku. Nie robię tego, żeby w lidzie od razu było wiadomo, kto zabił. Znaczy akurat mało mam tekstów o tym, że ktoś zabił, ale chodzi mi o to, że tak gospodaruję tym materiałem, tak jak autor kryminału w kryminale, że nie zdradza wszystkiego, że tylko ujawnia co jakiś czas nowy element, żeby czytelników przytrzymać po prostu przy tym tekście i żeby ciekawiło ich, co tam jest dalej za rogiem. Przy pisaniu nie mam takiego ognia. Ja mam ten ogień przy spotkaniu z czytelnikami, przy spotkaniach takich jak tutaj w Bibliotece Raczyńskiej. Że jak są ludzie, w ogóle jak jest drugi człowiek, to ja od razu jestem jak pod wpływem jakiegoś narkotyku. Ja mam po prostu apetyt na ludzi i to mogę być najbardziej zmęczony i ktoś do mnie zagada, coś powie jakiegoś drobnego, ale zaciekawiającego. Już mnie to pociąga. No takim typem jestem po prostu. Trochę jak taki pies York właśnie, że tak wszystko obwąchuje, wszystko go ciekawi, no.
A my bardzo dziękujemy za szczerość. Z Mariuszem Szczygłem rozmawiał Borys Piątkowski. 23 minuty po 19.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Na ratunek książką zbiory Biblioteki Kurnickiej oraz Biblioteki Raczyńskich od XIX wieku do dziś. To tytuł spotkania w ramach cyklu Czwartek Literacki w Pałacu Działyńskich w Poznaniu.
A będzie mowa o gromadzeniu cennych książek, ale przypomniany zostanie także jeden z patronów roku, o czym Jacek Butlewski rozmawiał z Małgorzatą Cieliczko.
Naszymi gośćmi będą troje profesorów związanych z Uniwersytetem Adama Mickiewicza, dwoje historyków i jedna polonistka. Zaprosiliśmy profesora Piotra Pokorę, historyka, ale też pracownika Biblioteki Raczyńskich, panią profesor Zofię Dambek-Gialelis, która na co dzień związana jest z Laboratorium Dokumentalistyki Literackiej, ale też jest trochę związana z naszą Biblioteką Kurnicką przez osobę Władysława Zamojskiego. Trzecią osobą, która zabierze głos podczas naszego spotkania, będzie profesor Magdalena Biniaś-Szkopek, dyrektorka Biblioteki Kurnickiej, ale zarazem historyczka, która o bibliotece naszej wie wszystko, a także o Zamojskich. Kończymy rok Władysława Zamojskiego. Rok 2024 został ogłoszony przez Senat, między innymi rokiem Władysława Zamojskiego, ostatniego właściciela Biblioteki Kurnickiej. I właśnie tym spotkaniem 5 grudnia o 18 w Pałacu Działyńskich, chcemy też ten rok troszeczkę podsumować i co nieco powiedzieć więcej o wpływie Zamojskiego na zbiory biblioteczne. Natomiast takim dodatkowym jeszcze elementem naszego spotkania, dosyć nietypowym, będzie wernisaż prac malarskich, rzeźbiarskich, właśnie inspirowanych jego postacią. Członkowie Koła Lekarzy Malujących przy Wielkopolskiej Izbie Lekarskiej oraz artystów plastyków z Poznańskiego Stowarzyszenia Pracy Twórczej przygotowali pracę zainspirowani właśnie jego działalnością, jego postacią, jego osiągnięciami. I te prace po raz pierwszy zostaną właśnie w holu Pałacu Działyńskich w jutro pokazane, także bardzo serdecznie też zapraszam z tego tytułu na nasz czwartkowe spotkanie.
No a te spotkania, o których mówimy, to kolejne z cyklu. Opowiadamy o nich pierwszy raz w naszym magazynie książkowym. Powiedzmy zatem, jaka jest ich historia, tradycja?
Opowiadanie o tradycji czwartków literackich wymagałoby osobnej rozmowy, ale tak w telegraficznym skrócie. Pierwszym taką osobą, która organizowała te czwartki, był Tytus Działyński. Wówczas były one, to były wykłady czwartkowe, ale nie zawsze były to związane ze sztuką, kulturą, ale też polityką, czy nawet agronomią. Potem, na przełomie wieku XIX i XX, do tej formuły powrócił Heliodor Święcicki, pierwszy rektor Uniwersytetu Poznańskiego, ginekolog, lekarz, położnik, ale też prezes PTPN-u. Także on te wieczory czwartkowe, wieczorki dyskusyjne prowadził już w sposób cykliczny, regularny i cieszyły się one ogromnym zainteresowaniem. W latach 30. czwartki, wtedy nazywane artystyczno-literackie, prowadziły właśnie Związek Literatów Polskich. One wydarzały się albo w Pałacu Działyńskich, a potem też, kiedy po wojnie wrócono do tej formuły, Pałac Jałęckich był już zrujnowany, dlatego też działy się w innych miejscach, między innymi w Bibliotece Raczyńskich właśnie. Od lat 90. czwartki literackie wracają do Pałacu Jałęckich i już są właściwie regularnie organizowane i około takich 8-10 spotkań w roku z najlepszymi, najważniejszymi, najbardziej wpływowymi literatami, pisarkami, autorami, ale też osobami, które działają w przestrzeni kultury, historii czy szeroko pojętej humanistyki. Zapraszamy do Pałacu Jałęckich na spotkania, na rozmowy z sobą, z gośćmi i z widownią. Dlatego bardzo serdecznie Państwa zapraszam, żeby brać w nich udział jak najliczniej.
Rozumiem, że w nowym roku będzie więcej okazji do rozmów, bo planów takich być może rysujących się na horyzoncie jest więcej.
Oczywiście już 30 stycznia zapraszałem Państwa serdecznie na spotkanie z Andrzejem Sosnowskim. Całkiem niedawno wydał właściwie powieść Elementarze, o której między innymi będziemy rozmawiać.
Tu Radio Poznań.
A w naszym programie Zaczytaj się z Radiem Poznań i kolejna bardzo ciekawa książka Kobiety Petersenu. To jest przejmująca opowieść oparta na prawdziwych wydarzeniach, która łączy elementy literatury psychologicznej i obyczajowej. Autorka Iwona Małgorzata Żytkowiak z wyjątkową wnikliwością analizuje mechanizmy działania toksycznych manipulatorów oraz trudności w wyrwaniu się z destrukcyjnej relacji.
No, książka porusza także temat walki z systemem prawnym i kulturowymi różnicami, no bo akcja obejmuje Polskę i Norwegię. Historia czerpie inspiracje z prawdziwych wydarzeń, którymi swego czasu interesowały się polskie i norweskie media. A z Iwoną Małgorzatą Żytkowiak rozmawiała Joanna Divina.
Co skłoniło ciebie, Małgosiu, do opisania tej historii i jak wyglądały przygotowania do pracy nad książką?
Historia przede wszystkim jak gdyby sama się napatoczyła, mówiąc trywialnie, ponieważ okazało się, że sprawa dotyczy osoby z mojego otoczenia i to dosyć bliskiego otoczenia. Przede wszystkim historia, która była opowiedziana dosłownie na ulicy, tak dalece poruszyła mną, że długo, długo nie mogłam sobie jej wyrzucić z głowy. A że akurat pracowałam nad zupełnie inną rzeczą, więc postanowiłam dać sobie trochę czasu, zdystansować się, ale okazało się, że to nie takie proste, ponieważ cały dramatyzm sytuacji, o której usłyszałam, nie dawał mi spokoju, więc na początku pomyślałam sobie, że być może udałoby się z tego zrobić taką powieść reportażową czy reportaż, ale w sumie koniec końców stwierdziłam, że nie mam takich kompetencji pisarskich, żeby napisać reportaż, więc powstała zbeletryzowana powieść inspirowana autentycznymi wydarzeniami.
I tutaj jest batalia o dziecko i to jest taki kluczowy element tej fabuły. Jaką rolę odgrywają społeczne i prawne aspekty w tej historii? Bo akcja rozgrywa się w Polsce, ale również w Norwegii.
Myślę sobie, że chyba największym problemem, z którym się zetknęła osoba, która stała się inspiracją do mojej powieści, było właśnie przebrnięcie przez całe zapory prawne związane z opieką nad dzieckiem, bo od początku jak gdyby okazało się, i to było udokumentowane w polskim prawodawstwie, w polskim prawie, że ojciec dziecka jest i z wyrokiem, i w ogóle jest uznany jako zły człowiek, po prostu jako zły człowiek, najprościej, nie szukając tutaj jakichś tam nomenklatur czy nazewnictwa sądowego, po prostu był to zły człowiek, a mimo wszystko, mimo dowodów, okazało się, że są takie ogromne zapory po stronie norweskiej, że tego dziecka nie można było wydobyć od tego patologicznego, przemocowego ojca. Pisząc tę powieść, to dosyć mocno przygotowywałam się i sprawdzałam i czytałam na temat norweskiego systemu, który jest nakierowany na opiekę nad dzieckiem. Było to dla mnie niewiarygodne wręcz do przyjęcia, że system może być tak nieprzychylny dziecku. Oczywiście ja tutaj chciałabym zaznaczyć na początku, że to nie jest tak, że rzeczywiście jest to jakoś tam nagminne, ponieważ my wiemy, Norwegia to jest państwo dosyć mocno cywilizowane, więc na pewno nie są to sytuacje bardzo częste, aczkolwiek zarówno na podstawie reportaży Marcina Czarneckiego w jego książce Dzieci Norwegii, jak i w przekazach internetowych, jak i w ogóle w mediach, okazuje się, że jednak wszelkiego rodzaju uchybienia prawne, bo dla mnie to są uchybienia prawne, zdarzają się dosyć często. I okazało się, że moja bohaterka akurat trafiła, jest jedną z tych sytuacji, o których jest mowa. Otóż w Norwegii, tak jak ona mi tłumaczyła, co się zresztą też potwierdziło później, istnieje taka instytucja, która się nazywa Barnevernet. I to jest instytucja, która sprawuje jak gdyby opiekę nad dziećmi, nie tylko dziećmi cudzoziemców, ale i dziećmi norweskimi.
Tu w książce pojawił się motyw piekła, przywołany w jednym z opisów, prawda? I to też oddaje doświadczenie tej głównej bohaterki. Czy zakończenie tej historii, które niesie pozytywne przesłanie o sukcesie w walce o dziecko, no i w walce o swoje życie, miało być też inspiracją dla czytelników znajdujących się w podobnych sytuacjach?
Ja się cieszę, jeżeli rzeczywiście będzie to inspiracja. Natomiast zakończenie jest zgodne jak gdyby z sytuacją faktyczną, bo rzeczywiście de facto to dziecko po wielu, wielu latach, po przejściu przez wszystkie kręgi piekła, zarówno matka, jak i dziecko, w końcu trafiło do tej matki. Już wszystkie prawomocne wyroki zapadły w tej kwestii. Dziecko jest przy matce. Natomiast to jest kilkunastoletni w tej chwili chłopiec i myślę sobie, że konsekwencje sytuacji tamtej będzie ponosił do końca życia.
Tutaj oczywiście w historii zostały zmienione imiona, nazwiska głównych bohaterów, a nawet miejsca, które są opisywane w powieści. Jeśli możesz, to powiedz tylko proszę, jak się czuje twoja główna bohaterka? Jest w Polsce, mieszka w Polsce.
Tak, między innymi dlatego zmienione są wszystkie dane personalne, zmienione jest miejsce, żeby po prostu nie robić z tego drogowskazu, tak? Żeby nie ukierunkowywać, nie sprawić, nie daj Boże, sytuacji, że zaczną do niej najeżdżać ludzie, zaczną na nowo rozdrapywać blizny, a zwłaszcza tego młodego człowieka, który jest na dobrej drodze, żeby było mu lepiej, bo czy będzie mu tak stuprocentowo dobrze, ja nie sądzę, że po takich doświadczeniach on do końca życia będzie wyzwolony z traumy, którą zgotował mu ojciec. Ważną kwestią w tej książce jest w ogóle mechanizm przemocy, jakimi poddawana jest kobieta. Mechanizm przemocy czy mechanizm w ogóle opresji, bo różnego rodzaju może być ta opresja. I właśnie to, dlaczego tak mądra, inteligentna kobieta niezależna stała się złapać w taką straszną sieć. Myślę sobie, że to jest ważne, że nie możemy mówić, że uzależnienie, popadanie w jakąś sytuację przymusową dotyczy tylko i wyłącznie kobiet słabych, kobiet z nizin społecznych, czy to się może po prostu przytrafić każdemu, jeżeli straci czujność. Do tej czujności po prostu nie możemy tracić.
Z Iwoną Małgorzatą Żytkowiak rozmawiała Joanna Divina.
I mamy jeszcze przypomnienie. Od przyszłego poniedziałku przez cały tydzień w cyklu Tytuł Tygodnia czytać będziemy książkę Kobiety Petersenów, o której była przed momentem mowa.
Gorąco polecamy, a zerkamy teraz na stronę Radia Poznań Kultura i tam właśnie wpadł materiał mówiący o tym, że od dzisiaj rekomendujemy Państwu, no tak powiedzmy w ogromnym skrócie, codziennie jedną książkę przed Bożym Narodzeniem. Mhm. Bo chcemy, żebyście Państwo może zamiast słodyczy kupili książkę pod choinkę.
Tak, tak, żeby to też po części były takie troszeczkę zaczytane książki, zaczytane święta.
Dobrym momentem są nasze trzy pozycje, które mam tu przed sobą. Witek Łukaszewski, Jak ograłem PRL na scenie, to jedna z książek, którą dzisiaj rozdajemy.
Mamy też bestseller New York Timesa. Jessica George jest autorką książki, która nosi tytuł Mamę. Słowo mamę ma w języku tkwi wiele znaczeń, ale w tym przypadku oznacza kobietę. To jest bardzo błyskotliwa, zabawna, ale też i poruszająca bardzo mocno powieść, w której znajdą Państwo i dużo humoru, i też przeróżne emocje. Zachęcamy do czytania.
No i tak na dokładkę jeszcze tytuł bardzo optymistyczny, tak mi się wydaje. Nigdy nie jest za późno na siebie. To także książka, którą możecie Państwo dzisiaj wygrać. Kto pierwszy, ten lepszy. My teraz gramy piosenkę, a czekamy na telefony.
Od 618-654-654.
Zaczytaj się z Radiem Poznań.
Rozdzwoniły nam się telefony w czasie piosenki. Pierwsze dwie książki już rozdane. Właśnie jesteśmy w trakcie rozdawania drugiej i rozdamy ją za chwilę kilka, bo nasza słuchaczka czeka. Będziemy mieć jeszcze jedną książkę. Teraz będzie troszkę o poezji.
Tak, i przenosimy się do Leszna. Drodzy Państwo, fascynująca historia, bo bohater następnej rozmowy przez kilkanaście lat był aktorem po łódzkiej filmówce, a potem przedsiębiorcą, ale także wiceministrem pracy. A na emeryturze odkrył w sobie pasję do pisania wierszy.
No niedawno w leszczyńskiej galerii książki gościł na wieczorze autorskim Adam Gwara, a rozmawiał z nim Jacek Marciniak.
Wiersze, przygody waszych myśli.
Jak się zaczęło to późne pisanie pana?
Z potrzeby, z wymyślenia na dalszą część życia czegoś, co będzie mnie autentycznie interesowało, pociągało. Więc postanowiłem się sprawdzić wpierw w takich formach bardziej klasycyzujących, a potem to już samo poszło, ta rzeka poniosła dalej, czytelnicy ponieśli dalej. I cieszę się, że mamy no, taki pomysł na to, jak jeszcze trzymać jakąś aktywność w życiu.
Wiersze pomagają.
Naturalnie. Tak, dla wielu osób, myślę, piszących są czymś w rodzaju autoterapii. Cieszę się, że nie tylko do szuflady mogę pisać te wiersze, ale że one znajdują swoich czytelników, co się przekłada na wydane, sprzedane książki, na spotkania czytelnicze. To jest dla mnie swoista nobilitacja, nie waham się powiedzieć. Wydałem wiersze dla dzieci parę lat temu, zatytułowane Bum Cyk Cyk, potem taki tom liryków, który się nazywał Insomnia. Wydałem zbiorek limeryków zatytułowany Idiota z Gotam, a ostatnie to są wiersze zebrane w tomie Kręgi na wodzie.
Te wiersze wybrali pana czytelnicy.
Z tych, które publikowałem głównie na Facebooku. Potem jeszcze wydałem limeryki pod tytułem Bulwersje i Bulwersy. I ostatni to jest taki mały tomik piórkiem. Taki tomik własnych, że tak powiem, komentarzy do rzeczywistości w formie poetyckiej.
Herbert ma pana kogito, a pan ma pana piórko.
Nie stawiam się w żadnym wypadku tutaj na równi z panem Herbertem. Pan Piórko jest troszeczkę inny. Pan Piórko nie jest filozofem, pan Piórko nie jest taki monumentalny, pan Piórko patrzy z dystansu. Jest raczej komentatorem i rezonerem niż kimś, kto chciałby wytyczać kierunki.
Mogę prosić o przykłady?
Są ptaki, które nie potrafią latać. Jedne wygnęły, a inne mają się całkiem dobrze. Pan Piórko urodził się ptakiem przedrzeźniaczem. Najbliżej było mu do papug, ale one papugowały lepiej. W młodości naśladował orła, lecz dano mu odczuć, że bez korony się nie liczy. Przez chwilę próbował być ikarem. Zostało po nim piórko. Na emeryturze przypomniał sobie o żar ptaku z dziecięcych baśni. Ach, jak bardzo chciałby się do niego zbliżyć. Zostać Feniksem.
Kręgi na wodzie mają inny charakter.
To są wiersze przede wszystkim rymowane, tak jak pan Piórko jest pisany wierszem białym. Wszystkie kręgi na wodzie są rymowane. One oddają upływ czasu od dzieciństwa poprzez młodość, aż po wiek bardzo dojrzały. Ja może sobie pozwolę, jeśli również pan się na to zgodzi, przeczytać taki jeden wiersz nawiązujący do mojego dzieciństwa. On nosi tytuł Bogucka. Lat miałem 5, a może 7. Ach, jak zawodna pamięć ludzka, jak jej na imię było, nie wiem. Pamiętam tylko, że Bogucka. Z Bogucką mnie łączyły sprawki i uniesienia nienazwane, wspólne wyprawy nad Sadzawkę za internatem przedszkolanek, zgodne milczenie o poranku i plucie na zieloną rzęsę, gdzie wygrzewały się kijanki, malutkie jak dziecięce szczęście. Nasz świat wyglądał jak obrazek z pięknej historii hollywoodzkiej i nagle plusk, pani Kawarzek, na wodzie kręgi po Boguckiej. Ja za Bogucką plum w płaszczyku, a potem zapalenie płucka. Dziś opisałem to w haiku, tak mnie natchnęła ta Bogucka, Sadzawka. Plusk Boguckiej płoszy kijanki. Że to nie Baszu, że nie Wkucki? Nie wiem, odsyłam do Boguckiej.
Są też pana twórczości limeryki.
Na tym się uczyłem pisać, uczyłem się warsztatu, więc tak, napisałem ich dużo. Myślę, że ludzie lubią tę formę taką paraliteracką, nie nazywam tego poezją, ale rzeczywiście trzeba mieć sporo wprawy, żeby taki limeryk napisać.
Mogę prosić o przykład?
Pewien bóbr z podmokłego Żeremia, kiedy wrócił do domu, oniemiał. Żona bobra niedobra opuściła i dobra bobra znikły i bóbr dóbr już
nie miał.
Pan pisze i wierszem białym, i wierszem klasycznym.
Należy formę dobierać do tego, co się chce w poezji, w wierszu powiedzieć. To nie jest tak, że wiersze mogą być tylko rymowane, bądź tylko białe. Wiersze powinny mieć w sobie poezję i to jest najważniejszy faktor i wyróżnik. Jeżeli mają, to jest bez znaczenia, czy ten wiersz jest biały, czy on jest rymowany. Rymowane wymagają więcej dyscypliny, bo one powinny mieć w sobie rytm, melodię. No, trzeba mieć do tego dobre ucho.
Aktorskie.
Tak, kiedyś występowałem publicznie, bo ja jestem z wykształcenia aktorem, więc być może z tych czasów mi to jeszcze pozostało.
To, co mnie uderza w pana wierszach, to afirmacja życia.
Myślę, że to jest cud, że wszyscy możemy przeżywać życie, że to jest najlepsze, co mogło nas spotkać. Więc dlaczego się nie zachwycać tym, co jest aż tak właśnie cudowne, co spotkało tylko nas na ileś tam możliwości. Poezja jest potrzebą, być może nie przez wszystkich uświadamianą. Jedni ją kochają, inni wzruszają ramionami, ale w tym świecie, który coraz częściej wzrusza ramionami na wszystko, co jest oryginalne, mnie się podoba pisać wiersze i dlatego je piszę.
Adam Gwara i Jacek Marciniak, Leszczyńska Galeria Książki. Zdradzę państwu, że dosłownie polecimy za chwilę do Gniezda w Oka Mgnieniu, natomiast warto odnotować, że udało nam się wszystkie książki w międzyczasie rozdać.
Tak, gratulujemy. Drodzy państwo, kolejne książki szykujemy już na kolejne nasze spotkanie, a jutro przecież YouTube'owe wydanie.
Tak, wydanie naszej audycji.
Zaczytaj się z Radiem Poznani. No to przenosimy się do Gniezna, gdzie w ubiegłym tygodniu odbyła się oficjalna prezentacja książki zatytułowanej Walory przyrodnicze powiatu gnieźnieńskiego. To bardzo ciekawa propozycja dla osób, które są zainteresowane naturą okolic Gniezna.
No, są w niej dziesiątki ciekawych zdjęć, opisy najciekawszych pomników przyrody, a z autorem Bartoszem Kronkowskim o książce rozmawiał Rafał Muniak.
Książka jest takim zebraniem informacji o powierzchniowych formach ochrony przyrody, chociaż nie tylko, na terenie powiatu gnieźnieńskiego. Do tej pory takiej publikacji nie mieliśmy, ponad 100 pomników przyrody. To jakby ta książka jest jakby skierowana głównie do mieszkańca powiatu, żeby, nie wiem, w ramach spacerów pieszych, czy rowerowych, czy jakichś innych, wiedział, gdzie jest pomnik przyrody najbliższy, gdzie jest najbliższy park krajobrazowy, czy obszar Natura 2000. Także tutaj ma być taki charakter edukacyjny. Tą książkę bierzemy pod pachę albo poczytamy i jedziemy sobie rowerem zobaczyć, żeby mieć tą wiedzę taką na temat naszej lokalnej przyrody.
Jakie pomniki przyrody?
Takim największym pomnikiem przyrody są dęby niedaleko Czerniewa. Tam jest ponad 100 pomnikowych drzew przy takiej jednej długiej alei. Bardzo ciekawym pomnikiem przyrody na pewno jest kamień na terenie gminy Jeleszyn, gdzie też jest tarcza olbrzyma.
Jak duży jest ten kamień?
On ma tam kilkanaście metrów średnicy, także jest olbrzymi.
Jak to skała.
Przez tą jedyność gdzieś tam na południu Polski tych głazów narzutowych mamy więcej. U nas mamy tereny leśne, to pomniki przyrody są właśnie drzewami. Nie? No, największy drzewo w Mielnie ma ponad 9 metrów obwodu, też jest dąb, także takich unikatowych pomników przyrody mamy wiele, ale na przykład, co bardzo rzadko się zdarza, że pomnikiem przyrody mamy też jarzęby brekinie na terenie gminy Gniezno, gdzie to są bardzo rzadkie drzewa czy formy krzewiaste i mamy tylko dwa takie egzemplarze na terenie powiatu, które też są pomnikami, co należy też zwrócić uwagę, że coś takiego jest. Stawy Kiszkowskie, Dolina Małej Wełny, czy Pojezierze Gnieźnieńskie, czy nasze parki krajobrazowe, o których już mówiłem, także one są już tak zebrane te informacje w jednym miejscu, jakby co w nich jest ciekawego, co jest przedmiotem ochrony, opisane skrótowo, bo wiele publikacji powstało, także zrobiła też dokumentacja fotograficzna. Zbieramy, możemy sobie poczytać, zobaczyć i chciałbym, żeby to było motywacją właśnie do jakiejś wycieczki, aczkolwiek też ta publikacja, że byłaby takim przekazem, żebyśmy wiedzieli, nie zadeptali tych naszych form ochrony przyrody, żeby podnieść świadomość tych cennych terenów przyrodniczych, żeby zachowywać się jako zrównoważony turysta, czyli nie schodzimy ze szlaków, nie musimy zaraz wszędzie wejść, wszystko zobaczyć, wszystko sfotografować, czyli wpisywać się w tą tendencję zrównoważonego rozwoju, żeby szanować to, ale przez właśnie podniesienie świadomości, że mamy fajne, cenne przyrodniczo tereny i żebyśmy czasami dali tej przyrodzie trochę odetchnąć.
A zdjęcia jakich najrzadszych zwierząt, czy może ptaków znajdziemy w tej książce?
Najładniejsze zdjęcia będą pewnie kolegi Marka Łechtańskiego. Jest zdjęcie promujące właśnie dzika z tą wroną, która tutaj tą Szczecinę mu wybiera.
Czyli dzik z wroną na grzbiecie.
Dzik z wroną na grzbiecie. Myślę, że to jest takie właśnie jedno z ciekawszych zdjęć. Myślę, że to mamy jakieś tam rybitwy, białowąsy, perkowski. Dużo zdjęć ma charakter też taki bardziej dokumentacyjny właśnie tych łanów, zawilców czy kokoryczy właśnie tutaj w naszych Lasach Czernieckich czy w okolicy Sławna.
No i stawy kiszkowskie to jest też można powiedzieć taka nasza perełka powiatu gnieźnieńskiego, tak? Bo to jest obszar objęty programem Natura 2000.
To nawet podwójnie objęte, jest obszar Natura 2000 z dyrektywy siedliskowej, jest Dolina Małe Wełny pod Kiszkowem, jest obszar Natura 2000 z dyrektywy ptasiej, czyli to jedno na drugim to jest obszar.
Jak bogate w ptaki jest to miejsce.
Jeżeli chodzi tutaj o stawy kiszkowskie, to już było ponad stwierdzone, myślę, około 240 gatunków ptaków. Ta liczba cały czas rośnie, bo co chwilę jakiś nowy gatunek się pojawia. Tak słyną najbardziej właśnie z gęsi, z żurawi, gdzie są te koncentracje po kilkanaście, kilkadziesiąt tysięcy osobników, więc to już jest jedne z większych koncentracji w Polsce, ale nie tylko Kiszkowo, bo tutaj, jeżeli na przykład na gminie Trzemeszno też mamy koncentrację żurawi czy gęsi na jeziorze Popieleskim, czy na jeziorze Kruchowskim, czy jezioro Lednica, oczywiście też to na terenie gminy.
A rekord jaki był na stawach kiszkowskich?
Rekord to jest ponad 80 tysięcy w 2011 roku. Wiosną, w marcu 2011 roku jednorazowo przybywało około 85 tysięcy gęsi tundrowych i białoczelnych. Głównym autorem jestem ja, jeszcze jest Marek Łechtański, który kilka fajnych przyrodniczych zdjęć oraz znajomi, którzy pomogli mi, gdzie na przykład brakowało jakiegoś zdjęcia z jakiegoś siedliska albo jakichś pomników przyrody, bo też nie byłem w tak krótkim czasie dotrzeć do wszystkich miejsc.
Co trzeba zrobić, żeby wykonać takie wyjątkowe zdjęcie? Jak długo trwa czyhanie na obiekt?
Jeżeli chodzi o fotografowanie przyrody, no to wiadomo, czy do zwierząt to trzeba być w odpowiednim miejscu i czasie i mieć szczęście, kiedy jakiś zwierzak przyjdzie akurat nam na dobrą odległość, że możemy zrobić dobre ujęcie. Jeżeli chodzi o rośliny, no też przede wszystkim trzeba wiedzieć, kiedy jest pora kwitnienia, w najładniejszym momencie. Jeżeli chodzi o fotografowanie drzew, to też lepsza jest jakaś, nie wiem, wczesna wiosna albo późna jesień, gdzie nie ma liści. Oddaje się pokrój drzewa, czy nie jest za ciemno. Trzeba być, to też jakby w jeden sezon tych zdjęć się nie zrobiło. Także zdjęcia, które są użyte z biur sprzed kilku lat, kilka zdjęć było robionych specjalnie pod tą publikację, gdzie kilka miesięcy musiałem pojechać i od czasu do czasu właśnie pojawić się w dobrym miejscu. Nie zawsze to się udało, bo pogoda jest przewrotna, życie zawodowe też prowadzone, że ta książka nie była tylko jedyną rzeczą, którą robiłem. No ale myślę, że część tych zdjęć jest dobrej jakości i zachęci właśnie czytelnika do odwiedzenia naszych form ochrony przyrody na terenie powiatu gnieźnieńskiego.
Przypominamy tytuł: Walory przyrodnicze powiatu gnieźnieńskiego. A z autorem Bartoszem Kronkowskim, który jest leśnikiem, pasjonatem przyrody, rozmawiał Rafał Muniak.
To jedziemy w te piękne tereny.
Oczywiście,
od
razu.
Od razu widziałem je w wyobraźni, tak. Te wszystkie stawy kiszkowskie chociażby. Tak, polecamy Państwu te piękne tereny, ale polecamy także nakręcony język.
Tak, przed godziną 20 za chwileczkę spotkamy się z autorami tego bardzo ważnego i niezwykle popularnego cyklu, czyli z Grażyną Wrońską i profesorem Jarosławem Liber.
To za chwilę, a my się już z Państwem żegnamy. Widzimy się za tydzień po 19, jak zawsze, w naszym magazynie książkowym.
I widzimy się też jutro.
Na YouTubie.
Tak.
Dziękujemy za dzisiaj.
Dziękujemy. Kuba Woźniak jeszcze z Państwem zostaje, a my się kłaniamy. Do usłyszenia.
Do usłyszenia.